Jesteśmy w pierwszym liście Pawła do Koryntian, w 12 rozdziale. Dzisiaj chciałbym dwa kolejne dary duchowe omówić. W 10 rozdziale w naszym tłumaczeniu mamy jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa. To wszystko przez Ducha Świętego. Pozwoliłem sobie sięgnąć do języka greckiego i to, co mamy przetłumaczone jako dar czynienia cudów, jest podobnie jak z tutaj przetłumaczonym darem uzdrawiań w liczbie w języku greckim, tak jak w 9 rozdziale jest mowa o darach uzdrawiań danych jednemu człowiekowi, podobnie w 10 rozdziale jest o dziełach mocy, tak byśmy dosłownie to przetłumaczyli. Innemu zaś dzieła mocy w liczbie mnogiej. Zaraz powiem dlaczego, jak to powinno wpływać na rozumienie daru Ducha Świętego. Chcę tylko wspomnieć, że analizując komentarze, a mam ich dość dużo, mogę jednoznacznie stwierdzić, że ewangeliczne chrześcijaństwo niestety nie ma zbyt wiele do powiedzenia w kwestii darów Ducha Świętego. Gdzieś tematy są potraktowane zdawkowo, a jeśli są tłumaczone, to w sposób taki świadczący o, można by powiedzieć, o braku doświadczeń. Są próbą zrozumienia kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia z darami Ducha Świętego. Jest to dla... Tak przypuszczam, ponieważ takie są komentarze też dla ewangelicznych chrześcijan. Jest to nieodkryty ląd. Dary duchowe są nieodkrytym lądem, którego wcale nie chcemy odkrywać. W przeciwieństwie do 15 czy 16 wiecznych odkryć świata, ludzie chcieli odkrywać nowe lądy. Dary duchowe pozostają nieodkrytym lądem i chcemy, żeby pozostały nieodkryty w ewangelicznym chrześcijaństwie, bo boimy się nadużyć. Boimy się głupoty, którą obserwujemy i nawet zachęta Jezusa i całego Nowego Testamentu, to, co pisze Paweł, to, co piszą inni apostołowie, to, co widzimy u Jezusa i zachęta Jezusa, nie jest w stanie przekonać nas, żebyśmy modlili się i pragnęli. Nadużycia są dla nas i lęk przed nadużyciami i głupotami jest dla nas silniejszy niż chęć doświadczania tego. A to dziwne jest, bo do wielu lęków podchodzimy bardzo wybiórczo. Zauważyłem. Jeżeli ktoś uderzy dziecko, to zaraz po prostu, czy jeżeli dziecko doświadczy krzywdy, to chcemy pozbawić wszystkich ludzi możliwości sprawowania dyscypliny. Jeżeli ktoś doprowadził do nadużyć w sferze darów duchowych, to ewangeliczne chrześcijaństwo chce w ogóle odrzucić to. Ale nie tak jest z samochodami. Przez cały rok ginie na naszych drogach ile? Ze 4000 ludzi? A jednak wsiadamy do samochodu i jedziemy i nie przypuszczam, żeby ktokolwiek dzisiaj wsiadając do samochodu, choć już dzisiaj na pewno na polskich drogach zginęło wiele osób, wiele, przynajmniej ktoś już zginął, statystycznie, ktoś już musiał zginąć. To jednak jestem pewien, że przypuszczam i pewnie się nie mylę, że nikt z nas wsiadając do samochodu nie odpalał go z drżeniem, albo bardzo niewiele osób to zrobiło z drżeniem, że mogę nie dojechać na miejsce. I jechał z duszą na ramieniu, bo wypadki się dzieją. Podchodzimy do naszych lęków bardzo wybiórczo. Zachęcam więc, żeby nie bać się i żeby posłuchać Jezusa, posłuchać Pawła, posłuchać Piotra, posłuchać Joela, a nie patrzeć tylko na nadużycia. Oczywiście, tak jak w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie, po prostu zaciągnęliśmy hamulec ręczny i tu nie chcemy dalej jechać. Tak, oczywiście wiem o tym, że jest kwestia nadużyć. Oglądałem, przygotowując się do rozważania, w internecie, tak zwane przebudzenie na Florydzie, Todd Bentley, który straszne rzeczy robi. Straszne rzeczy robi. A jego żona, która wypowiadała proroctwo, kiwała głową, nie mogła opanować tiku, kiwała głową strasznie i syczała jak wąż. A Todd Bentley chodził i wszyscy śpiewali halleluja, a Todd Bentley udzielał Ducha Świętego, mówiąc bam, bam, bam. No to jeśli to nie jest straszne, to jest farsa po prostu. Farsa. No obawiam się, że za tamtym, mówię to bardzo delikatnie, z dużą powściągliwością, znając Ducha Świętego i Jego działanie, nie przypuszczam, żeby On się za tym krył, a wielu ludzi jednak było tam i chciało i przyjechało nawet z Niemiec, żeby doświadczyć cudu, bo my tak bardzo z drugiej strony chcemy doświadczyć czegoś ponadnaturalnego, chcemy zawalczyć o nasze zdrowie, o którym lekarze mówią, że się nic nie da zrobić, żeby doświadczyć uzdrowienia, albo chcemy doświadczyć, że Bóg naprawdę istnieje, że teraz tylko w wierze mogę przyjmować Boże istnienie, ale chcę pojechać i doświadczyć cudu, by móc naprawdę uwierzyć głębiej. I ludzie stają się bezkrytyczni. Ale uważam, że między tymi dwiema postawami jest dużo miejsca, między tymi dwiema skrajnościami. Na rzeczywistość, o której mówił Jezus, o której mówił Paweł, o której mówili inni apostołowie. Boża rzeczywistość, rzeczywistość Ducha Świętego. Innemu zaś dzieła mocy. Tak jak z darami uzdrawiań, dzieła mocy są, to nie jest coś, co człowiek ma na stałe i może tym chodzić i obsługiwać i na własne życzenie dokonywać takiego lub innego cudu. To dary, które objawiają się w życiu człowieka w potrzebie, w konkretnej sytuacji, kiedy Bóg chce zadziałać i objawić swoją chwałę albo kogoś ukarać przez słowa lub ręce innej osoby. Nie, oczywiście przez ręce, nie fizycznie karcąc, ale jak za chwilę zobaczymy, w duchowy sposób. Dar, który nie tak często występuje w Kościele, ale może jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać na temat darów Ducha Świętego. Czytając ten fragment o różnorodnych darach Ducha Świętego, można odnieść wrażenie, że każdy, ktoś dostaje jeden dar i jest mu na stałe przypisany po to, żeby usługiwać innymi. Ale chciałbym pokazać też, że dary bywają elastyczne i ktoś jeden może mieć, na przykład być nauczycielem Bożego Słowa. Słowo Boże mówi, że to jest dar, on tu nie został wymieniony. Tak? Może mieć jeden dar, ale to nie znaczy, że inne dary nie mogą w jego życiu się przejawiać. Możesz mieć jeden dar, ale to nie znaczy, że Bóg w konkretnej sytuacji da ci coś innego. Pomoże ci w czymś innym. Szczególnie to jest związane z prorokowaniem, o którym za chwilę powiemy. Nie jest tak, że jak ktoś ma jakiś dar, to na przykład nie może mieć innego, albo na chwilę innego, albo doświadczyć jakiejś innej rzeczywistości. Podobnie jest z darami, z dziełami mocy. Jeden człowiek, wnioskuję to z życia apostoła Pawła, ale też z pewnego własnego doświadczenia. Apostoł Paweł przejawiał wielorakie dary, w jego służbie się ujawniały. I Pan Bóg uzdrawiał przez jego ręce, i Pan Bóg czynił cuda przez jego ręce. Paweł modlił się innymi językami więcej niż wszyscy. Wiemy też, że prorokował, znał tajemnice Boże. Miał wiele darów Ducha Świętego, ale to nie znaczy, że apostoł Paweł był unikatowy i jedyny. Oczywiście jego objawienia, nasze objawienia nie będą takie jak jego, które posłużyły do stworzenia Pisma Świętego. Ale chciałbym zaznaczyć od samego początku pewną elastyczność, żeby mieć pewną elastyczność. To, że mam jakiś dar, czy że modlę się o jakiś dar, nie znaczy, że inny może nie wystąpić, chociaż na chwilę w moim życiu. Tak przypuszczam jest z darami, z dziełami mocy. Osoba może być obdarowana, jedna szczególnie, że Bóg posługuje się nią do dokonywania dzieł mocy, ale to nie znaczy, że ty nie możesz w skrajnej sytuacji, że Bóg nie może się tobą posłużyć, żeby czegoś niezwykłego dokonać. Dzieła mocy, podobnie jak dary uzdrawiań, wynikają z praktyki, przynajmniej tych, którzy mają, mieli, doświadczyli, one są impulsem. Są impulsem. Człowiek jest w danej sytuacji, jest w trudnym może położeniu, może jest potrzeba, może Bóg chce objawić swoją chwałę, może Bóg chce kogoś przekonać albo osądzić. I pojawia się w głowie impuls. I człowiek pełen Ducha Świętego powinien zareagować na ten impuls i wypowiedzieć go. Dzieła mocy były widoczne od samego początku. One może w dzisiejszym naszym doświadczeniu są jednymi z najrzadszych darów występujących. To jednak w Starym i w Nowym Testamencie obok prorokowania to najczęściej występujący dar. Za każdym razem związany, tak jak inne dary duchowe, z obecnością Ducha Świętego. Jednym z ludzi, którzy dokonywali największych dzieł mocy, był Mojżesz. Chociaż Pismo Święte nie wspomina nam, że Mojżesz został napełniony Duchem Świętym, to jednak wiemy, że był. I to był do tego stopnia napełniony Duchem Świętym, że Pan Bóg mówi, uszczknę ci kawałek i dam 70 z tego, co ty masz. Kawałek ci odejmę, żeby dać 70. Jak Pan by dał ten kawałek na 70, to 70 prorokowało. Doświadczyli czegoś niezwykłego. Mojżesz dokonywał niezwykłych rzeczy. Bóg używał go w dziełach mocy, ale zwróćmy uwagę może na dwie rzeczy. Że one, to z jednej strony wymagało wiary, ale może trochę innej, może nawet bardziej posłuszeństwa wiary niż wiary Mojżesza, że Bóg będzie dokonywał przez niego cudów. Bóg mówi, rzuć laskę. On rzucił laskę, zamieniła się w węża. Jak czytam to po prostu chce mi się śmiać. Kiedy czytam o tym, że Mojżesz uciekał przed swoją własną laską, bo był przerażony. A to znaczy, że nie miał wiary, że jak rzuci laskę, to ona stanie się wężem, tylko on ją rzucił i się stało. On to zrobił na Boże polecenie, a potem przed swoją laską uciekał. I tak próbuję to sobie wyobrazić, to musiała być przekomiczna sytuacja, kiedy Bóg mówi, wyciągnij rękę swoją pod tą laskę, a tam wąż. Za pierwszym razem było najtrudniej. To musiało komicznie wyglądać. Wielki Mojżesz, który na kolanach zakrada się do swojej laski od tyłu, żeby złapać ją. Potem nabył trochę więcej wprawy. Ale za każdym razem na polecenie Boże podnieś ręce, albo wypowiedz, idź zrób, albo uderz, albo sypnij proch do góry. Dokonają się rzeczy. Dokonywał rzeczy, dokonywał niezwykłych cudów. Przykład Mojżesza jest bardzo ważny z innego względu. Dlatego, że do pewnego momentu towarzyszyli mu czarnoksiężnicy i oni potrafili dokonywać podobnych rzeczy. I nawet, słuchajcie, to Faraona wcale nie zdziwiło, że oni też rzucili swoje laski, one też się zamieniły. U nas dzisiaj byśmy wszyscy, czy w naszym współczesnym świecie, byśmy po prostu uważali, że to jest science fiction, że to jest ktoś coś filmowo zrobił, że to jest niemożliwe. Faraon nawet nie był zdziwiony, on nie był poruszony, bo jego czarownicy zrobili to samo. Jego czarownicy tak samo potrafili żabę wyciągnąć, ale do pewnego stopnia się zatrzymali. Już chyba już do plagi komarów dalej już nie dali rady. Chcę to powiedzieć dlatego, że diabeł robi swoje falsyfikaty i że nie wszystko, co jest cudowne i nie wszystko, co jest niezwykłe i nie każde uzdrowienie musi być od Boga. Trzeba badać duchy. Ludzie popełniamy to, ta część Kościoła, która tak bardzo pragnie zobaczyć Bożą obecność, że staje się bezkrytyczna, popełnia błąd. Nie każdy cud i nie każde uzdrowienie musi pochodzić od Boga. Diabeł jest imitatorem. Jak widzimy u Mojżesza, dzisiaj ludzie chodzą do jakichś wróżek i do jakichś innych bioenergoterapeutów i coś się z nimi dzieje. Czegoś doświadczają. Z tego, co udało mi się tylko podpatrzeć, to za diabelski cud przychodzi człowiekowi zapłacić. To duchowa, zła rzeczywistość, w którą człowiek wchodzi, potem płaci swoim własnym życiem. Może czegoś doświadczy, może coś mu się poprawi, ale jego duchowe życie będzie ruiną, a pewnie i niedługo jego fizyczne również. Diabeł jest bandytą i rozbójnikiem i on przychodzi po to, żeby niszczyć, nie po to, żeby ratować. Dlatego Słowo Boże przestrzega nas, że u końca czasów pojawi się wiele różnych postaci, proroków i cudotwórców, fałszywych nauczycieli, którzy będą dokonywać różnych rzeczy, żebyśmy się mieli na baczności, bo nie każdy cud jest Bożym dziełem. Eliasz dokonywał niezwykłych cudów dzięki mocy Ducha Świętego. On przyszedł do domu pewnej kobiety, która oddała mu resztki jedzenia i powiedział jej, że mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. I tak się stało. I była mąka, i była oliwa. I była, i była, i była, i była, i była, i była, i była przez 3,5 roku i ciągle była. Eliasz dokonywał niezwykłych rzeczy. To dzięki dziełom mocy mógł sprowadzić ogień z nieba, mógł zwinąć płaszcz i rozdzielić wodę Jordanu. Elizeusz nie potrafił tego robić do pewnego momentu, do dnia, w którym Eliasz został wzięty do nieba, nie oglądając śmierci, co jest samo w sobie niezwykłe. A podwójna porcja ducha Eliasza spoczęła na Elizeuszu i on wziął płaszcz, pytając, gdzie jest Bóg Eliasza i zaczął dokonywać podobnych rzeczy, które nigdy wcześniej nie działy się w jego życiu. Ewidentnie jest to związane z mocą Ducha Świętego, przez moc Ducha Świętego. Kiedy Jezus został napełniony Duchem Świętym, cuda towarzyszyły jego życiu. Nie chodzi tu tylko o uzdrowienia czy wskrzeszenie, ale pamiętamy, że rozmnożył chleb. My pamiętamy, że potrafił uciszyć sztorm, wiatr i fale. Potrafił pójść po wodzie i nie tylko to. Potrafił sprawić, że Piotr stanął na wodzie. Bo to, że Jezus chodził po wodzie, no nie jest dla nas zaskoczeniem, szczególnie dla tych, którzy wierzą, że robił to jako Bóg. Ja wierzę, że robił to jako Bóg, człowiek pełen Ducha Świętego. Dlatego właśnie, dzięki mocy tego samego Ducha Świętego, Piotr mógł po tej wodzie pójść, jak wiemy, do pewnego momentu. To dlatego przeklął drzewo figowe i ono stało się suche. Dzięki temu samemu Duchowi Świętemu apostołowie dokonywali cudów. Piotr mógł osądzić Ananiasza i Safirę, mógł powiedzieć, utkwić w nich wzrok, przejrzeć ich kłamstwo i powiedzieć, Bóg was osądzi. I okazuje się, że duch, który daje życie, jest duchem, który zabiera życie. A duch Nowego Testamentu, że Bóg Nowego Testamentu jest tym samym Bogiem, który był w Starym Testamencie. Szybko się przekonali. Kościół się przekonał. Kiedy Paweł dopłynął na wyspę, wydaje się, to była Salamina, nie zapisałem sobie. W każdym razie to wyspa bardzo blisko Aten. Tam, kiedy głosił prokonsulowi Słowo Boże, wystąpił przeciwko niemu człowiek, który chciał prokonsula. Chciał zatrzymać to poselstwo. Paweł utkwił w nim wzrok i powiedział, że jest oszukańcem, że jest pełny przewrotności, jest synem diabelskim, jest nieprzyjacielem sprawiedliwości. I powiedział, ręka pańska na tobie będzie ślepy do pewnego czasu. Zwróćmy uwagę, że apostoł Piotr nigdy więcej nie czytamy o tym, że kogoś osądził w podobny sposób, a apostoł Paweł w podobny sposób nigdy więcej nie walczył ze swoimi przeciwnikami, a miał ich bardzo wielu, w wielu miejscach. A to znaczy, że apostoł Paweł, to nie było tak, że Paweł czy Piotr mieli dar, żeby dokonywać niezwykłych rzeczy, tylko Bóg chciał coś zrobić, a oni byli tylko przekaźnikami. Dzieła mocy. W tej konkretnej godzinie Bóg chciał coś zrobić przez usta Piotra, przez usta Pawła. Bóg osądził. Paweł miał ten dar, ale jak widzicie, nie mógł go używać wtedy, kiedy on chciał, tylko wtedy, kiedy Bóg chciał. Dlatego też to było w przeciwieństwie do Jezusa, bo Jezus mógł dokonywać wszystko, kiedy chciał i co chciał. Jezus nawet powiedział, że tak jak Ojciec dokonuje swoich dzieł, kiedy chce, Syn Człowieczy również dokonuje dzieł różnych, kiedy On sam chce. Natomiast my, uczniowie Pana Jezusa, musimy zdać się na Jego Ducha Świętego, jeśli chcemy posługiwać się darami, między innymi tym darem. Oczywiście są inne dary, które używamy wtedy, kiedy chcemy, kiedy my chcemy. Ale są te dary, jak dary uzdrawień, czy dary, czy te dzieła mocy, są zależne od Boga. To dlatego brat Jun wyszedł z więzienia. Niektórzy z was znają tę historię, kiedy w pewnym momencie Bóg powiedział dość, kazał mu wyjść. I on po prostu wyszedł z więzienia. Niezauważony przez nikogo z pilnie strzeżonego więzienia. Przecież przechodził koło ludzi, którzy go nie widzieli. Kiedyś słyszałem świadectwo podobne do świadectwa tego, co czytamy o Piotrze, tylko słyszałem je kiedyś, nie zapisałem gdzie, więc z pamięci nie pamiętam wszystkiego, ale dotyczyło czasów współczesnych, kiedy starsi zboru, trzech starszych zboru fizycznie wykopało człowieka z kościoła, który dokonywał Bożych dzieł, przez którego ręce, przez którego usta Bóg dokonywał niezwykłych Bożych cudów. Oni go wykopali z tego kościoła, bo nie chcieli mieć takich rzeczy u siebie. I wtedy wstał starszy człowiek z tej społeczności i powiedział: ci trzej umrą. I chyba nie minął tydzień. Jeden spadł z drabiny przy remoncie dachu, a inny wypadł ze swojej łodzi i śmigło go to z łodzi, pocięło go. Jeszcze inny w jakiś inny sposób, nie pamiętam jaki. Ci trzej bardzo szybko stracili swoje życie. Bóg robi również dzisiaj niezwykłe rzeczy. Dzieła mocy. Dlatego człowiek wierzący, pełen Ducha Świętego, jak cały czas podkreślam, napełniony Duchem Świętym, pełen Ducha Świętego. Trzeba być napełnionym Duchem Świętym, bo dary Ducha są udzielane przez Ducha dla tych, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Człowiek napełniony Duchem Świętym powinien mieć taki zmysł, żeby mieć taką duchową wrażliwość, że w pewnych sytuacjach trudnych albo ważnych z powodu Ewangelii, z powodu świadectwa, żeby być gotowym, żeby usłyszeć ten impuls wewnętrzny, bo może Bóg chce coś zrobić. Wtedy pojawiają się dzieła mocy. I jeszcze chciałbym pokrótce przedstawić proroctwo. Paweł mówi, że innemu jest dane proroctwo. Chciałbym w pewnym sensie zarysować temat, bo Paweł o tym darze będzie mówił tutaj dużo. I to jest intrygujące, bo jeśli myślimy o najbardziej potrzebnym darze Ducha Świętego, to mam wrażenie, że najczęściej przychodzi nam do głowy uzdrowienia. Kiedy Paweł myśli o Kościele i o najpilniejszym, najbardziej potrzebnym darze Ducha Świętego Kościołowi, mówi o proroctwach. Dlatego powiedział, że dążcie do miłości, usilnie starajcie się o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. To jest polecenie apostoła Pawła. Zachęta Pawła również do tych, którzy swoim życiu zaciągnęli hamulec ręczny, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Żyjemy w niezwykłych czasach, dlatego że wszystkie dary Ducha Świętego były obecne w Starym Testamencie w potężny sposób. Czytamy o niezwykłych dziełach, ale dokonywanych przez nielicznych ludzi, bardzo nielicznych i bardzo rzadko. Czasami dziesiątki lat oddzielały jednego od drugiego. Ale Joel kiedyś prorokował, że to się zmieni. Że nadejdą dni ostatnie, kiedy Bóg wyleje Ducha Świętego na Boży lud. Bez względu na status ludzi. Dzisiaj nie mamy niewolnictwa, ale wtedy byli niewolnicy, byli pogardzaną częścią społeczeństwa. Paweł mówi i na wolnych, i na niewolników, na młodych, i na starych. Nikt nie będzie wykluczony. Wyleje Ducha Świętego i będą prorokować i będą mieć sny i będą mieć widzenia. Dlatego żyjemy w unikatowych czasach, niezwykłych czasach. Zwykle, kiedy myślimy o prorokowaniu, ktoś, kto nigdy nie miał z tym doświadczenia, ma bardzo często mylne wyobrażenie, że dar prorokowania to ktoś, kto stanie i powie, tak mówi Pan i objawi coś niezwykłego, albo objawi przyszłość. Albo, że dar prorokowania czyni z człowieka proroka. No to wszystko to są mylne wyobrażenia. Między prorokowaniem, między proroctwem a prorokiem jest powiedzmy, że taka różnica jak między kimś, kto powiedział w swoim życiu kazanie, a nauczycielem Bożego Słowa w kościele. Inaczej jest zaprorokować, inaczej jest urząd, który ktoś pełni w kościele. I bardzo często mamy właśnie takie wyobrażenie, że to jest coś tak wielkiego i coś tak niezwykłego, że wszyscy będą słuchać kogoś, kto objawi nam przyszłość. A proroctwo wcale nie zawsze dotyczy przyszłości. Proroctwo dotyczy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Proroctwo jest wypowiedzeniem tego, co Bóg chce powiedzieć swojemu Kościołowi. Pan Jezus spotkał kobietę przy studni i powiedział, idź, przyprowadź mi swojego męża. A ona mówi, nie ma męża. On mówi, słusznie mówisz, bo miałaś ilu pięciu? A ten, z kim jesteś, nie jest twoim mężem. Widzę, żeś prorok. A to wcale nie dotyczyło przyszłości. To dotyczyło przeszłości i teraźniejszości. Ale Jezus pokazał, że ma ponadnaturalną wiedzą, której on nie mógł wiedzieć w żaden inny sposób. I to jest proroctwo. To jest objawienie tego, co Bóg wie, tego, co Bóg chce przekazać. A Bóg chce przekazać swoje rzeczy na przeróżny sposób. Może dać komuś przekonanie, wewnętrzne przekonanie i taką pewność, że chce coś powiedzieć. Mówiłem wam kiedyś, że spojrzałem w oczy pewnego brata i powiedziałem, Bóg ma dla ciebie pracę. Ja nigdy nie mówiłem tego nikomu i nigdy później tego nie powiedziałem nikomu, ale on straciwszy pracę, kilka dni później miał bardzo wysoką pozycję w jednej z firm. Bóg chciał się o niego zatroszczyć. Ja miałem przekonanie, spojrzałem w jego twarz i mówię, mam coś w sercu, co ci chcę powiedzieć, co nigdy nikomu nie powiedziałem. Bóg chce coś dla ciebie zrobić, Bóg ma dla ciebie pracę. I Bóg miał dla niego pracę bardzo szybko i na bardzo wysokim stanowisku. Więc proroctwo wiąże się z tym, co się rodzi gdzieś w umyśle, gdzieś we wnętrzu człowieka, które to nie są... Człowiek uczy się odróżniać tego od swoich własnych wyobrażeń, i bardzo często z proroctwami jest problem, bo tak bardzo chcemy, żeby Bóg powiedział, że swoje własne fantazje mówimy. Dlatego ludzie są źli. jedną z rzeczy, której trzeba się nauczyć, to, że Bóg mówi wtedy, kiedy mówi. I że najczęściej popełniane błędy są takie, że my bardzo chcemy, żeby Bóg powiedział, Bóg milczy. A jak tak bardzo chcemy, to potrafimy nasze wyśnienia powiedzieć. A przy okazji tych błędów, które się pojawiają, to czasami proroctwo jest bardzo krótkie. Potrafi być jednym zdaniem, jedną myślą. Ale ponieważ człowiek, który je otrzymał, uważa, że jest za krótkie, więc coś od siebie dodaje. Bo to za mało Pan powiedział. I wtedy potem myślimy, jak to jest. Bóg popełnia błędy? Połowa z tego się sprawdziła, połowy nie. To jest pokusa, przed którą staje człowiek. Bo prorok nigdy nie jest głośnikiem Boga, który mówi. Nie jest bezwolnym narzędziem. Tylko coś rodzi się w jego sercu i on ma to powiedzieć. I on ma to powiedzieć to, co Bóg powiedział. Jeżeli to jest jedno słowo, to jedno słowo. Jeżeli jedno zdanie, to jedno zdanie. Jeśli trzy zdania, to trzy zdania. I ma, na tym ma zakończyć. Nie dodawać nic więcej. A pokusa jest silna. Pokusa jest silna, bo to brzmi nieduchowo, jak się powie jedno słowo. Ale czasami jedno słowo chodzi po głowie. Masz jej powiedzieć, to jedno słowo, które chodzi ci po głowie. I wiesz, że to nie jest twoje, to jest uporczywe i że Bóg chce zakomunikować komuś coś. Oczywiście nie mamy czasu, żeby powiedzieć o nadużyciach, bo jest wiele, wiele nadużyć związanych z prorokami. A jeżeli ktoś mi zacznie w kościele proroctwa matrymonialne mówić, to ja kiedyś bo bardzo nieboże, ale powiedziałem, że jak usłyszę takie proroctwo, to komuś ręce połamie po prostu. Przepraszam za te niezbyt pobożne wyznania, ale proroctwa matrymonialne zdewastowały wiele, wiele żyć. Bóg nigdy nie ustawia kogoś przez proroctwa, żeby nikt się nie ważył żadnych proroctw matrymonialnych dawać. Ani żadnych biznesowych inwestycji, ani żadnych innych rzeczy. Gdzie ma zainwestować inny swoje własne pieniądze. Bóg, jak powiedziałem, proroctwo rodzi się przez impuls, przez wewnętrzne przekonanie w sercu od Ducha Świętego, ale może być w postaci wizji na jawie albo wizji we śnie. Może być silną myślą, że człowiek ma podnieść jakiś przedmiot i pokazać, że przedmiot, który należy do tej osoby, że ta osoba, do której należy przedmiot, Bóg chce coś zrobić. Pamiętacie, Agabus i Paweł powiedział, chyba pasek wziął, tak? Że ludzie w Jerozolimie wyrządzą krzywdę temu, do którego należy ten pasek. Proroctwo przychodzi wtedy, kiedy przychodzi. I jest wiele nadużyć, bo jedni, jak powiedziałem, bardzo chcą, a inni bardzo nie chcą. A trzeba być gdzieś po środku. Znaczy, trzeba pragnąć daru prorokowania, ale pozwolić Duchowi Świętemu na wolność i nie zmuszać go do niczego, bo nigdy z tego nic dobrego nie wyjdzie. Jedno z... Bo proroctwo... Paweł pragnie proroctwa dla Kościoła, dlatego że ono służy dodawaniu otuchy, zachęty, zbudowaniu albo napominaniu. Potrzeba budowania. Dlatego, że oprócz chorób fizycznych, które jakby naocznie możemy się przekonać, że niszczą czyjeś życie, mamy całą masę wewnętrznych problemów. Czasami właśnie potrzeba powiedzieć komuś dobre słowo w bardzo odpowiednim czasie, po to, żeby dać czasami jedno zdanie zachęty komuś, danej osobie. A jedno zdanie, ja pamiętam takie zdania w moim życiu, jedno zdanie w odpowiednim czasie jednej osoby potrafi ciebie podnieść i wydźwignąć z całej ciemności, nie duchowej ciemności, ale z takiego przygnębienia i z takiego marazmu, z takiej depresji. jedno zdanie od Boga wypowiedziane. Budowanie, dodawanie otuchy, czasem napominanie. Budowanie bardzo często wiąże się z napominaniem, bo budowanie to nie jest jedynie sprawianie, poprawianie samopoczucia komuś, ale czasami pokazanie, że buduje na zupełnie innym fundamencie, niewłaściwym fundamencie z niewłaściwym miejscem. Pamiętamy kościół w Laodycei, który był przekonany tym, że jest taki wspaniały, że to, co on stworzył przed Bogiem, jest fantastyczne, jest niezwykłe. Kościół pełen ludzi, kościół bogaty, kościół prosperujący, pełen życia. Mieli o sobie bardzo pozytywne zdania. Pan Bóg mówi, co? Jesteście w tak okropnym błędzie, jesteście ślepi, jesteście głusi, jesteście nędzarzami w moich oczach. I to posłużyło zbudowaniu, to nie posłużyło zniszczeniu. Musicie zacząć od początku budować. Musicie budować we właściwy sposób. Musicie budować z takich materiałów, które ja cenię. Musicie przyjść do mnie po te materiały, po tą maść na oczy i na uszy i po prawdziwe duchowe odzienie. To było proroctwo Jezusa, to była wypowiedź Jezusa, która pokazała, ona zbudowała ten kościół. Choć brzmi to jak straszne napomnienie, ale Jezus powiedział, wystarczy, że otworzysz drzwi, a ja przyjdę i będę z tobą wieczerzał. Bo choć twarde słowa powiedział, że nie zamierzam ciebie odrzucić. Ja po prostu chcę, żebyś wpuścił mnie na nowo do siebie, na nabożeństwie przyjdę i będę z wami wieczerzał. Tylko ten obłęd, w który wpadliście, sprawił, że ja już stoję dawno za drzwiami. Już nawet nie jestem obecny na waszych nabożeństwach. Proroctwo, które jest potrzebne, które wcale nie powinno się nam kojarzyć w dzisiejszych czasach z czymś takim wielkim, z tym takim patetycznym, ale z błogosławieństwem, którym możemy sobie usługiwać. Gdyby proroctwo było bardziej powszechne w Kościele, myślę, że wiele działań nie miałoby miejsca. Może inne działania miałyby miejsce, których nie ma. Bo wystarczyłoby czasem, żeby przyszedł ktoś od Boga i powiedział, w tym działaniu mnie nie ma i nie będzie mnie. I nie będę tego błogosławił. Wiele, wiele czasu i środków moglibyśmy oszczędzić, gdybyśmy słuchali Boga. Ale Bóg potrafi zaskakiwać ze swoimi proroctwami. Kiedy Bóg pewnemu kościołowi kazał zbierać pieniądze, kiedy już nazbierali bardzo dużo pieniędzy i nie wiedzieli, co z nimi zrobić. I modlili się, kazałeś nam zbierać pieniądze, co mamy teraz zrobić. Więc Bóg zesłał potężną burzę, która zerwała dach z kościoła katolickiego. I to bardzo tradycyjnego, który miał mszę po łacinie. Bóg powiedział temu kościołowi baptystycznemu, że mają iść dać pieniądze na dach. Więc jak przyszli do tego księdza, to jak on to usłyszał, to gdyby nie miał mocnego serca, to by padł na zawał, bo takie oczy zrobił, po prostu nigdy na całym świecie nie słyszał, że baptyści katolikom dach budowali. Ale to nie był koniec. Bo ten ksiądz powiedział, że wy jesteście ludźmi, którzy czytali Biblię, całą Biblię głośno przez kilka dób, aż przeczytaliście do końca. A moi ludzie nie znają Biblii. Przyślijcie mi ludzi, którzy nauczą moich ludzi Biblii. I oni już wtedy zrozumieli, co Pan Bóg chciał zrobić. A to było tak zwariowane i tak wybrali bardzo pieczołowicie, naprawdę ludzi mądrych, dojrzałych i znających Boże Słowo, żeby pójść i nauczać tych, którzy w żaden inny sposób nie otworzyliby się na to, żeby słuchać Słowa Bożego z ust protestantów. Bóg potrafi niezwykłe rzeczy. Dlatego Paweł mówi, proroctwo jest bardzo potrzebne Kościołowi. Proroctwo i otwartość Kościoła na dary Ducha Świętego. A więc dzisiaj dary uzdrawień i proroctwo. Amen. Jeśli ktoś chciałby się pomodlić, módlmy się. Powstańmy.